Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I w naszym studiu Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Panie komisarzu, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień panom redaktorom, dzień dobry państwu. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczek Radia Wnet w Dniu Kobiet.
A ja byłem pod wrażeniem, że pan komisarz i bez ochrony i tak skromnie siedział w tym naszym balkonowym pokoju.
Tak było, ale to było dzisiaj, a wczoraj pan komisarz wystosował apel do premiera Polski, do Donalda Tuska, wskazując na to, że Donald Tusk przekracza swoje uprawnienia, mówiąc, żeby pan przestał działać, bo taki jest sens apelu do Donalda Tuska, że pan komisarz ma się wycofać.
Tak odebrałem słowa pana premiera Tuska, że to było coś w rodzaju wezwania do pasywności, a tymczasem ja prowadzę bardzo aktywne działania, które wychodzą naprzeciw postulatom rolników protestujących i w Polsce, i w innych krajach. W najbliższych dniach jestem przekonany, że uzyskam akceptację Komisji Europejskiej do proponowanych przeze mnie zmian legislacyjnych, zmian rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki rolnej i zmian, które załatwią jakby podstawowe postulaty, ten związany z ugorowaniem gruntów, ale także z pewnymi uproszczeniami we wspólnej polityce rolnej.
To jest to, czego oczekują. Premier Tusk mówi, że to on właśnie załatwił. To jak to jest?
No ja nie słyszałem o żadnych konkretnych propozycjach, które by pan premier Tusk przedstawił i nie sądzę, aby przedstawił cokolwiek innego niż to, co ja już przedstawiam w komisji, co stanie się zapewne. Zresztą ja już te propozycje przedstawiałem. Propozycje tego, co powinno być zmienione we wspólnej polityce rolnej, przedstawiałem na posiedzeniu Rady Ministrów do spraw rolnictwa. To było 26 lutego i uzyskałem duże poparcie państw członkowskich, więc jestem przekonany, że to się uda przeprowadzić i że rolnicy będą z tego zadowoleni.
Ale to zaraz, Donald Tusk, panie komisarzu, nasz premier rządu Rzeczpospolitej mówi, że w sobotę będzie miał dobre informacje, że w sobotę, zwłaszcza w kategorii ugorowania, będzie mógł powiedzieć: załatwiłem. To co
panie
załatwi,
że ugorowanie nie weszło w życie do tej pory. Ono zostało dwukrotnie zawieszone z mojej inicjatywy, trzykrotnie właściwie, bo teraz już jest trzeci raz odstępstwo od ugorowania. A ta zmiana, którą ja zainicjowałem, ona zmierza do tego, żeby to było trwała zamiana obowiązkowego ugorowania w tak zwany ekoschemat, który jest dobrowolny, więc rolnicy nie będą do tego w żaden sposób przymuszani i to jest ta zmiana, która już się dzieje, więc
Możemy powiedzieć rolnikom w tej chwili tutaj ze studia Radia Wnet, to jest sprawa załatwiona. Jest parę formalności, ale ja jako komisarz unijny mówię... Nie ma. Ugorowanie
znika. To mogę zadeklarować, że w każdym razie do 2027 roku ugorowania nie będzie. Nie wiem, co będzie dalej po 2027 roku. To już decyduje następna Komisja Europejska, następny Parlament Europejski.
I to wiemy już dziś. Nie musimy czekać na sobotę na Donalda Tuska. To wiemy już teraz,
no,
tak?
Taki projekt jest przewidywany. Jestem przekonany, że on uzyska poparcie i Parlamentu Europejskiego, i Rady. I to jest ta główna wiadomość dla rolników, bo to ugorowanie było rzeczywiście taką kością niezgody. Rolnicy tu protestowali przeciwko temu. Jeden z rolników, bo spotykałem się z protestującymi rolnikami na Pomorzu Zachodnim pod Myślibożem i tam jeden z rolników mi powiedział: panie komisarzu, my byśmy sobie z tymi wymogami zielonymi poradzili, gdyby nie ta sytuacja z Ukrainą, gdyby nie wojna i ten import i te trudności, które ta wojna spowodowała, nie byłoby problemu z tymi zielonymi elementami. Ale rzeczywiście ta sytuacja jest w tej chwili tak trudna, że należy usunąć wszystko, co rolnikom w tej sytuacji przeszkadza i stąd ta inicjatywa, którą
podjąłem. Ale z jednej strony, jak rozumiem, decyzje komisji będą dalej idące, co z małymi gospodarstwami, tymi do 10 hektarów?
Panie redaktorze, te małe gospodarstwa już były wyłączone z wielu wymogów wspólnej polityki rolnej, między innymi właśnie z tego ugorowania, a w tej chwili dalej idąca zmiana zmierza do tego, żeby one nie podlegały kontrolom. Wielu rolników skarży się na uciążliwości kontroli związanych ze wspólną polityką rolną, z dopłatami i to będzie duże uproszczenie. A w Polsce gospodarstw do 10 hektarów jest ponad 70%. 10%, to jest duża większość gospodarstw rolnych w Polsce, ma nie więcej niż 10 hektarów.
A może jest tak, że to nie siła pana komisarza, tylko Donald Tusk jakoś zadziałał zakulisowo i nagle komisja się cofa. Jak to wygląda technicznie?
Panie redaktorze, nie chcę wchodzić tutaj w jakieś oceny działań pana premiera Tuska. Nie jest to moją rolą. Natomiast myślę, że protesty rolnicze jednak trzeba oddać szacunek, że one spowodowały większe otwarcie, czy większe zrozumienie potrzeb rolników, i to dotyczy całej Europy. No, między innymi z powodu tych protestów udało mi się jednak prowadzić pewne ulepszenia w tym przedłużonym, bo to zapewne nastąpi, przedłużenie liberalizacji handlu z Ukrainą, ale z dużymi jednak klauzulami bezpieczeństwa. W każdej chwili będzie można wdrożyć procedurę, która zatrzyma import jakiegokolwiek towaru, który będzie wpływał w nadmiernych ilościach. To się udało wprowadzić. Myślę, że protest rolników w tym pomógł. Także ja z szacunkiem podchodzę do
protestu. A z drugiej strony rolnicy w Polsce oczekują także część polityków. Nawet część polityków koalicji rządzącej, Marek Sawicki był na pana miejscu tydzień temu równo w piątek, mówił, trzeba zamknąć granice na 2-3 miesiące, żeby uspokoić rynek. Unia Europejska powinna skupić nadmiar zboża i je wyeksportować.
No to są takie bardzo chyba oderwane trochę od rzeczywistości pomysły, dlatego że po pierwsze granica działa w obie strony, to znaczy Polska jest, to warto chyba podkreślić, Polska jest ogromnym eksporterem, znaczy mówię o ogólnym handlu. 11 miliardów euro to była wartość polskiego eksportu na Ukrainę, największa w całej Unii Europejskiej w 2023 roku. Import 4 miliardy euro, czyli 7 miliardów euro nadwyżki. Polska gospodarka bardzo dużo zarabia na handlu z Ukrainą i to tu trzeba zaprzeczyć takiemu czasem poglądowi, że to jest jakaś zupełnie jednostronna tutaj pomoc, bez że Polska na tym traci. Nie. Polska gospodarka na tym zyskuje. Rolnictwo na tym traci. Rolnictwo na tym traci. W 2022 roku to było prawie 2 miliardy euro deficytu w handlu rolnym z Ukrainą. W 2023 dzięki tym działaniom, które zostały podjęte, tym zakazom regionalnym, czy najpierw krajowym, potem unijnym, potem znowu krajowym, to się zmniejszyło do 655 milionów euro w 2023 roku. Ale rolnicy tracą rzeczywiście i dlatego sprawiedliwe jest, to są te różne rekompensaty, które rolnicy otrzymują. Ja tylko przypomnę, że to jeszcze za poprzednich rządów polscy rolnicy otrzymali prawie 4 miliardy euro pomocy publicznej, krajowej, za zgodą Komisji Europejskiej, ale krajowej.
Obiecuje i to wprost w wypowiedziach, że odblokuje ze środków na Krajowy Plan Odbudowy ponad 6 miliardów euro. No i sugeruje, że te pieniądze trafią do kieszeni rolników. Że to są pieniądze, środki na rolnictwo, na rolników.
Panie redaktorze, to są środki, które udało się wprowadzić do Krajowego Planu Odbudowy wtedy, kiedy te krajowe plany były tworzone w 2020 roku. To były, nie chcę tutaj jakoś, źle się czuję, podkreślając ciągle swoją rolę, ale to, że tam się znalazło 2,3 miliarda euro na rolnictwo w tym planie odbudowy, to jest efekt tego, że w ogóle starałem się o to, żeby rolnictwo mogło być uwzględniane w planach odbudowy. Było uwzględniane i Polska z tego bardzo mocno skorzystała. To jest efekt działań poprzedniego rządu i także moich działań w Komisji Europejskiej. Tam są pieniądze na przetwórstwo rolne, bardzo ważne, bo problemy polskiego rolnictwa w dużej mierze wynikają z tego, że bardzo mocno podupadło takie małe, lokalne przetwórstwo rolne i odbudowa tego przetwórstwa rolnego jest kluczowa dla podniesienia kondycji rolnictwa w Polsce. I właśnie w planie odbudowy są pieniądze na to lokalne przetwórstwo. To są bardzo ważne, ale to nie są pieniądze bezpośrednio do kieszeni rolników. Być może, jeśli będą rolnicy tworzyć takie przetwórstwo, to tak, ale to nie wszyscy rolnicy z tego skorzystają.
To jeszcze
oczywiście.
Wrócę do pana apelu. Na obecnym etapie pracy to są moje propozycje jako komisarza do spraw rolnictwa, które przedstawiam i które mam nadzieję uzyskają akceptację kolegium komisarzy, a następnie zyskają poparcie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Jak rozumiem, czy Donald Tusk jutro ogłaszający jakieś konkrety może tego typu prace wysadzić, storpedować, mówiąc kolokwialnie?
No, mam nadzieję, że nie. No, ja liczę na wsparcie polityczne, wszystkich sił politycznych. Głos polskiego premiera będzie oczywiście ważny, ale nie sądzę, aby cokolwiek innego poza tą listą, którą ja przedstawiłem i którą już zresztą przedstawiałem ministrom na posiedzeniu Rady Ministrów do spraw rolnictwa, żeby tam się coś więcej znalazło. Natomiast mam pewne sugestie dla pana premiera Tuska, jeśli już mogę wykorzystać tą formę przekazu, to no po pierwsze jest bardzo ważna sprawa, żeby przedłużyć możliwość pomocy dla rolników w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Taka możliwość została wprowadzona w 2022 roku, zaraz po rozpoczęciu wojny.
Jak rozumiem, w czerwcu się kończy.
Ja włączyłem wtedy, doprowadziłem do tego, że rolnictwo zostało włączone w ten system pomocy. Czyli za zgodą komisji rolnicy również mogą otrzymywać pomoc w związku ze skutkami tej wojny.
Tak, no, pomoc
cała
wojenną.
Unia Europejska udzieliła takiej pomocy na 10 miliardów euro, w tym Polska na 4 miliardy euro. I teraz ta pomoc się kończy w czerwcu. I bardzo ważną rzeczą jest, żeby przedłużyć możliwość tej pomocy, bo sytuacja zapewne nie poprawi się tak.
A jak wygląda stan prac administracyjno-politycznych w Brukseli? To jest załatwione, czy to jest wątpliwe? To jest tak, że...
Nie ma w tej chwili żadnej inicjatywy w tym zakresie, więc potrzebny jest polityczne głosy, żeby państwa członkowskie się na to zgodziły.
A Donald Tusk coś robi w tej sprawie?
Nie wiem, nie słyszałem o żadnych działaniach w tym kierunku, więc jakby no informuję, że jest taki problem. Jeżeli nie będzie zdecydowanej akcji politycznej, to, no, to będzie od czerwca nie będzie można rolnikom pomagać. To będzie bardzo duży problem.
To jest Krzysztof Skowroński, ja tylko chciałem skonkludować, bo no, Donald Tusk zapowiada od dwóch dni, że jutro będzie ta torpeda jak polityczna w kwestii, bomba polityczna w kwestii rolnictwa. Jak rozumiem, jutro pan premier będzie się chwalił pańskimi sukcesami czy pańską pracą. Tak to wygląda?
Panie redaktorze, no zobaczymy, co powie pan premier. Sam jestem tego ciekaw. No jeśli to będą działania idące w tym samym kierunku, no to dobrze. No to ważny jest skutek, końcowy skutek
ale
dla rolników.
Ale jeżeli ogłosi no, kwestię
ja nie chcę tutaj być w jakiejś...
ugorowania, to jak rozumiem, ogłosi coś, co już jest de facto załatwione.
Ugorowanie jest, nie weszło w życie i do 2027 roku zapewne nie wejdzie w życie. Wszystko zmierza w tym kierunku. Natomiast ja chciałem jeszcze o drugiej rzeczy powiedzieć, jeśli już mówię o tych pewnych sugestiach, propozycjach dla pana premiera, dla rządu. Rząd francuski właśnie ogłosił duży program pomocy dla rolników, którzy mają problemy ze spłacaniem kredytów i to jest duży problem również rolników w Polsce. Zawieszenie, odroczenie płatności kredytów, restrukturyzacja tych kredytów, to jest rzecz, z którą rząd powinien się zająć. Tego Unia Europejska nie załatwi, to jest sprawa zdecydowanie krajowa i tu jest naprawdę duża potrzeba. Wielu tych rolników protestujących to są rolnicy, którzy niestety no, w trudnej sytuacji ekonomicznej
wpadli
w spirale zadłużenia, nie są w stanie spłacać długów i im trzeba pomóc.
Premier Donald Tusk w czasie konferencji prasowej powiedział, to cytował Łuka, żeby pan komisarz do spraw rolnictwa nie przeszkadzał w tej całej batalii o rolnictwo, ale też w którymś momencie udzielił pan wywiadu, a potem był rzecznik Komisji Europejskiej, powiedział, że wygłasza pan prywatne poglądy, a nie wypowiada się jako komisarz europejski.
Nie powiedział, że wygłaszam prywatne poglądy, powiedział, że mówię we własnym imieniu i to poniekąd jest prawda, dlatego że to jeszcze nie jest, to nie są jeszcze decyzje Komisji Europejskiej. No ale procedura jest taka, że najpierw właściwy komisarz, ja jestem komisarzem do spraw rolnictwa, więc ja przygotowuję propozycje legislacyjne dotyczące wspólnej polityki rolnej i mówię o tym, transparentnie działam, mówię o tym, jakie propozycje przygotowuję. Nie mówiłbym o nich, jeśli nie miałbym przekonania, że one zostaną przyjęte. No, jestem już po wielu, przede wszystkim tutaj głos Rady, ministrowie krajów członkowskich. To jest bardzo ważne forum i oni chcą takich zmian. To zostało bardzo dobrze przyjęte, moje propozycje, które przedstawiłem na posiedzeniu Rady, więc jestem przekonany, że to zostanie zrealizowane, więc to w żadnym razie nie są prywatne poglądy. Natomiast wyraźnie ja to też mówię do tej chwili. To nie jest jeszcze oficjalna decyzja Komisji Europejskiej. To są moje propozycje, które składam w Komisji Europejskiej.
A kto ma wprowadzić kontyngenty, na przykład na mięso, drobiowe, cukier, jaja, owoce miękkie? Kto podejmuje podejmie taką decyzję Komisja Europejska, Parlament Europejski, premier Polski?
Panie redaktorze, to jest sprawa, która wygląda następująco. Na mój wniosek Komisja Europejska w swoim projekcie wprowadziła te kontyngenty, czyli krótko mówiąc limity ilościowe na drób, na mięso drobiowe, na jajka i na cukier. Rada Europejska to przyjęła, bo już było głosowanie w Radzie 21 lutego. Czekamy jeszcze tylko na głosowanie w Parlamencie Europejskim. To jest to właśnie przedłużenie liberalizacji handlu z Ukrainą, w którym zostały wprowadzone te dwa elementy, czyli ta klauzula bezpieczeństwa, możliwość zatrzymywania importu, jeśli jest nadmierny, wszystkich towarów i z góry ustalony limit na te trzy wrażliwe produkty. To jest no, duża zmiana.
Cukier, jaja, owoce miękkie?
Nie, owoce miękkie nie. Cukier, jaja i mięso drobiowe.
A miód też jest takim, też się nad tym zastanawia.
Panie redaktorze, import miodu spada z Ukrainy. Było przed wojną, w 2021 roku było 17 milionów ton, w 2022 tysięcy ton oczywiście. A w 2023 9 tysięcy ton. Nie ma w tej chwili argumentów, chyba że, no nie wiem, rząd musiałby przedstawić jakieś dane, że nie wiem, czy coś jest nie tak w tej statystyce, ale nie sądzę. Więc nie ma w tej chwili argumentów, żeby wprowadzać zakaz importu miodu, bo ten import spada w świetle statystyk.
To, panie komisarzu, jeszcze wróćmy trochę do polityki. Żeby była jasność, bo urobek prac, czy cały dorobek na temat rewizji Zielonego Ładu w rolnictwie w kontekście wojny na Ukrainie i kryzysu miał pan przedstawić w tym tygodniu, który mija w Sejmie. Dlaczego tak się nie stało?
Odwołane zostało posiedzenie z Komisji Sejmowej.
Ale to pan odwołał?
Nie, ja odwołałem. Na lotnisku została mnie wiadomość, że posiedzenie zostało odwołane.
Pan przewodniczący Michał Kobosko z Polski.
No tak zdecydował pan przewodniczący Kobosko. Zaproponował inny termin.
Bo wczoraj w Sejmie mówiono, że to pan zrezygnował.
Nie, absolutnie nie. No ja byłem na lotnisku już, żeby przylecieć na posiedzenie komisji.
Czyli to ważny polityk, kiedyś prezes, teraz wiceprezes, czy wiceprzewodniczący partii Szymona Hołowni z tą komisję przełożył.
Tak, no jest propozycja, jest nowy proponowany termin i wspólne posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji do Spraw Rolnictwa. No, jestem gotowy w każdym czasie.
W czwartek miał pan prezentować
informację.
To, co się zmieni, cały zakres, cały
pakiet
zmian.
No tak, oczywiście chciałem mówić o tym, co ja proponuję, bo słyszę czasem taki zarzut o braku działań z mojej strony, a tych działań jest mnóstwo i oczywiście chciałem o tym powiedzieć, no ale nie było takiej możliwości.
Ale to polityka, bo nie trzeba być wielkim znawcą, żeby wiedzieć, że pan Kobosko jest w koalicji z panem Tuskiem jednej rządowej.
Panie redaktorze, no
przypadek,
nie jest... Nie chcę tutaj wchodzić w żadne spekulacje. No zostałem, w każdym razie nie ja spowodowałem, że że nie byłem w Sejmie. No ja byłem na lotnisku już gotowy do przylotu i do udziału w posiedzeniu komisji i zostało to posiedzenie odwołane przez przewodniczącego komisji do spraw rolnictwa.
Ale rozumiem, pan komisarz w każdej chwili może do Sejmu przyjść.
Jestem gotów, tak, bo jest naprawdę bardzo wiele ważnych informacji do przedstawienia, do przekazania i jestem gotów to zrobić.
Zresztą a pan Kobosko jakiś dał powód, dlaczego tak jest? Dlaczego nie było w polskim Sejmie przedstawienia aktualnej sytuacji i rozwiązań przygotowanych przez pana w kontekście
pisma, które otrzymałem, wynikałoby, że chodzi o to, żeby w tym posiedzeniu mogła wziąć też udział Komisja Rolnictwa. No nie wiem, nie wchodzę w spekulacje, przyjmuję tą informację. W ostatniej chwili zostałem o tym poinformowany. No prawie już wychodząc do samolotu, ale no przyjmuję. No,
panie komisarzu, skoro
jestem gotów do udziału w następnym proponowanym terminie.
Chociaż może koincydencja terminowa z sobotą nie jest przypadkowa. Panie komisarzu, to jeszcze jesteśmy w polskim Sejmie. Wczoraj uchwała o wprowadzenie embargo przez Unię Europejską na produkty rolne z Rosji i z Białorusi. To znajdzie posłuch w Brukseli, tego typu stanowisko polskiego Sejmu?
Panie redaktorze, ta sprawa była dyskutowana już na posiedzeniu Rady. Ja wyraziłem też taką przekonanie, że powinno to mieć miejsce, wstrzymanie tego importu rolnego z Rosji, z Białorusi. ale przede wszystkim z moralnych powodów, bo trzeba sobie jednak zdawać sprawę, jakie będą tego konsekwencje gospodarcze. No w odróżnieniu do Ukrainy, to Rosja jest głównie kierunkiem eksportowym i dla Unii Europejskiej, i dla Polski. Eksport rolny z Unii Europejskiej do Rosji to jest 7 miliardów euro, import to jest 2 miliardy euro. Z Polski w 2023 roku eksport to jest 606 milionów euro, import 160 milionów euro, więc jeśli...
Czyli w skali
Rosja...
Unii 5 miliardów euro nadwyżki, a w skali Polski pół miliarda
tak,
nadwyżki.
Dokładnie tak. I teraz jeśli, no krótko mówiąc, trzeba mieć świadomość, że to może zaboleć, jeśli Rosja zastosuje odwet, no po prostu, więc... A jeszcze chcę wyjaśnić, dlaczego nie było dlaczego nie było embarga na produkty spożywcze z Rosji, no bo Komisja Europejska przyjęła takie założenie, z którym się zgadzam, że sankcje nie powinny w tej delikatnej sytuacji obejmować. To był stan na 2020 rok, wkrótce po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę. 2022 rok, tak. Dla bezpieczeństwa żywnościowe, uniknięcie oskarżeń, że to Unia Europejska jest odpowiedzialna na przykład za głód na świecie, no wymaga, żeby żywność była wyłączona z sankcji. Ale to jest rzecz no, do przeanalizowania i do przemyślenia. Może ta uchwała będzie dobrym tutaj powodem do tego, żeby się nad tym zastanowić. Ale jeszcze raz mówię, że no to jest konsekwencje gospodarcze mogą być odczuwalne. Także przez rolników.
Być może nie słyszałem, ale mam wrażenie, że żaden polityk polski nie wypowiedział takiego zdania, w którym stwierdzenia, że cena zbóż na świecie nie zależy od tego, czy mamy otwartą granicę z Ukrainą, czy nie mamy, że cena zbóż zależy od koniunktury na rynku światowym, że pszenicy jest na tym rynku światowym bardzo dużo, między innymi dlatego, że były nadzwyczajne urodzaje w Rosji, 50 milionów ton wyeksportowanej pszenicy z Rosji, ale nie tylko w Rosji były, są magazyny, są pełne i ta cena pszenicy w tym roku najprawdopodobniej nie podniesie się, w związku z powyższym ten system, gdzie rolnicy tracą i poniżej kosztów produkują, będzie czymś trwałym. I co w takiej sytuacji można
zrobić?
Panie
redaktorze, no nie ma nikogo, żaden polityk odpowiedzialny nie powie, że on spowoduje zmianę cen zbóż na rynkach światowych. Ja też tego nie powiem. Rzeczywiście, co się stało na przykład i co oddziałuje na Unię Europejską? Rosja wyparła Ukrainę z jej tradycyjnych rynków. Przed wojną, przed agresją w 2021 roku i do 2021 roku, mimo że rynek był praktycznie otwarty, bo to już się stało w układzie stowarzyszeniowym w 2014 roku, można było importować kukurydzę, rzepak, słonecznik, większość pszenicy bez ceł. A ten import nie był, znaczy Ukraina nie eksportowała do Unii Europejskiej, może Hiszpania, Holandia, tamte kraje, natomiast nie do krajów przygranicznych, bo to się po prostu nie opłacało. Wszystko szło Chiny, Indie, Indonezja, Egipt, to były główne kierunki eksportowe Ukrainy. Po agresji zablokowana Ukraina, zablokowane, niszczone porty, niszczona infrastruktura. Ukraina straciła ponad połowę swoich rynków tam. Rosja weszła na te rynki, a ten eksport został przekierowany na Europę i wtedy zaczął się na rynkach europejskich dramat. Najpierw u nas, a w tej chwili już odczuwa to cała Europa. No i to jest problem, dlatego racjonalna pomoc Ukrainie i to ja o to zabiegam w Komisji Europejskiej długo, ale myślę, że tu jest potrzebna też refleksja w samej ze strony Ukrainy, że zrobić wszystko, żeby Ukraina odzyskała te rynki, które wcześniej miała.
No dobrze, to jest ważny temat. A czy pana relacje z politykami ukraińskimi są jakieś? Czy był pan, nie wiem, w Kijowie albo...
Byłem w Kijowie, jestem w częstym kontakcie z ministrem Ukrainy, panem
Mykołą Solskim. I rozmawia pan o tych kontyngentach, które mają być na owoce miękkie i tak na to, o czym mówiliśmy, znaczy akurat na mięso drobiowe, na cukier.
Panie redaktorze, cały czas pracuje Platforma pod jakby egidą Komisji Europejskiej do kontaktów z Ukrainą i te problemy są dyskutowane.
Ale dyskutowane, ja myślę, czy konkluzje? Czy to się zbiera do konkluzji? Granica polsko-ukraińska jest zablokowana, tak? Rolnicy stoją na tej granicy, czekają na decyzję, a tutaj jest procedura.
Tak, ale te oczekiwania akurat dotyczą dotyczą spraw bilateralnych, bo to od dogadania się poszczególnych państw zależy, jak będzie wyglądał system kontroli na granicy.
No tu... Ale wprowadzenie kontyngentów zależy od rządu premiera Donalda Tuska, czy od decyzji Komisji Europejskiej? Od kogo to zależy?
Zależy od rozporządzenia, czyli od decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady. I ta decyzja...
No ale Parlament Europejski jeszcze raz chyba tylko się spotyka przed wyborami, czyli być może nie będzie...
Będzie głosował to w tym miesiącu jeszcze, także to będzie... Uporządkujmy. Chodzi o rozporządzenie przedłużające liberalizację handlu z Ukrainą. W tej sprawie już wyraziła opinię
stanowisko.
Komisja złożyła projekt. W tym projekcie ja doprowadziłem do tego, że jest klauzula bezpieczeństwa i są limity na te wrażliwe trzy towary, które wymienialiśmy.
I to zostało przegłosowane.
To zostało... To jest częścią projektu. Ten projekt został przyjęty przez Radę, czyli przez wszystkie państwa członkowskie. Trzy państwa były przeciw. Polska, Węgry i Słowacja. Polski rząd, który chciał nie dopuścić do tego przedłużenia, nie uzyskał większości, nie zbudował koalicji, żeby to odrzucić. I teraz jeszcze tylko jest potrzebna decyzja parlamentu. Były różne poprawki zmierzające do jeszcze dalszego zmniejszenia tych kwot dopuszczalnych importowych, ale z tego co wiem, nie zostały przyjęte w Parlamencie Europejskim. Ostateczne głosowanie będzie w przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim i to zamyka sprawę przedłużenia wolnego handlu z Ukrainą. Natomiast no, wiele rzeczy zależy od dogadania się państw członkowskich. Tu Rumunia i Bułgaria się dość dobrze porozumiały z Ukrainą. I
a pewne polski dwustronne.
Rząd? No, polski rząd z tego co wiem rozmawia, ale nie wiem, no, na razie efektów nie widać.
Efekty, jaka jest temperatura, jaki jest proces tego rozmawiania Donalda Tuska
nie wiem,
z Wołodymyrem?
Nie wiem, nie mnie to, czy nie mam wiedzy, jakby nie ingeruję w to. No, liczę na to, że się dogadają. Strona polska i ukraińska stworzy jakiś system, który pozwoli no, na no, właściwy przepływ tych towarów, na tranzyt, który jest potrzebny. Ja bardzo żałuję, panie redaktorze, że tu trochę myślę, że był pewien błąd po stronie ukraińskiej, bo Ukraina bardzo nalegała na to, żeby nie przedłużać tego unijnego zakazu, który trwał od 2 maja do 15 września. I wtedy w czasie
podobno
tego zakazu...
14 września był telefon prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Ursuli von der Leyen.
Tego nie wiem, nie było to, nie ma było
to
na tym... No to...
Nieistotne.
Tak, no ja nie komentuję nieoficjalnych informacji. W każdym razie w okresie, kiedy był ten zakaz, tranzyt ukraiński drogą lądową przez państwa członkowskie zwiększył się z mniej więcej 3 do 4 milionów ton miesięcznie. To po prostu dobrze działało. Natomiast jak ten zakaz się skończył, wszedł jednostronny zakaz krajowy, zaczęły się problemy. Także dla Ukrainy, więc wydaje się, że tutaj, no szkoda, że zostało zepsute to co dobrze działało, a no, Ukraina wtedy naciskała na to. Ale ja liczę na to, że no, polski rząd osiągnie tutaj jakieś rozsądne porozumienie i to będzie dobrze działać.
Naszym gościem Janusz Wojciechowski, komisarz unijny do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Nie wiem, ile pytań ma jeszcze Krzysztof Skowroński. Ja mam dwa takie duże, ale musimy to skonkludować w krótkie komunikaty, dwa duże bloki tematyczne, że nie jakiś wielki, ale pierwszy to jest przedwczorajszy protest rolników w Warszawie. Pan komisarz obserwuje te protesty rolników w całej Europie. W Polsce doszło do, zdaniem samych rolników, do pacyfikacji tego protestu. Wcześniej Rafał Trzaskowski zakazał wjazdu ciągników do Warszawy. To są standardy europejskie, czy są standardy polskie? Jak protestują rolnicy w innych krajach Europy i jakie mają możliwości? Jak tam reaguje policja?
No, mam kontakty, spotykam się z protestującymi rolnikami w wielu krajach, także spotykałem się z polskimi rolnikami bezpośrednio na protestach na Pomorzu Zachodnim, na Podkarpaciu, w województwie łódzkim. No, wjazd ciągników jest standardem europejskim, no bo przecież wielokrotnie w ostatnim czasie wjeżdżały ciągniki rolników belgijskich do Brukseli i to były często protesty krajowe dotyczące spraw krajowych. Teraz doszły też również problemy europejskie, ale no, nie widziałem,
że zakaz Rafała Trzaskowskiego to jest coś, co odchodzi od norm, od standardów europejskich?
No ja nie widzę powodów, żeby no, wjazd traktorów to jest jakby no praktykowana forma protestów rolniczych. Rolnicy protestują na traktorach. No, widzę to w Brukseli, nikogo tam to nie oburza. No, jest, musimy szanować rolników i też ich prawo do protestu, a ono jest najbardziej widoczne wtedy, kiedy rolnicy no, przyjeżdżają ze sprzętem rolniczym. Nie chcę komentować decyzji władz krajowych, miejskich. Proszę zrozumieć, że rola komisarza jest to
ale porównanie
limitowana,
mamy.
Więc porównanie mamy. W Brukseli rolnicy na traktorach przyjeżdżali do Brukseli. To w przeszłości i ostatnio również.
To na zakończenie pytanie na temat Ursuli von der Leyen, komisarza, szefowej Komisji Europejskiej, ma ochotę być na jeszcze jedną kadencję. Dobrą jest szefową, sprawną szefową.
Panie redaktorze, no trudne pytanie mi pan zadał. Nie, no myślę, że mam wiele pozytywnych przykładów współpracy w tym sensie, że wiele moich projektów, wiele moich pomysłów dotyczących wspólnej polityki rolnej, przedłużenia tej wspólnej polityki rolnej było przyjęte, więc mogłem skutecznie wykonywać moją funkcję jako komisarza do spraw rolnictwa. Nawet nie chcę wchodzić w oceny dotyczące politycznej. To nie jest moją rolą.
To już konkludując na koniec, panie komisarzu, Zielony Ład przetrwa jako idea protesty rolników, a zaraz może protesty kolejnych grup zawodowych.
Ja bardzo nie
czy
lubię
ta
tego.
Ideologia się kończy, bo wiele osób mówi, że to jest pewnego rodzaju ideologia, która opanowała Brukselę. Jak ona się
panie redaktorze, to jest takie zbiorcze pojęcie Zielony Ład, które zawiera bardzo różne działania od energetyki wodorowej, poczynając na, nie wiem, ochronie pszczół, kończąc. No, w Zielonym Ładzie są takie elementy, jak na przykład no, biogazownie rolnicze, fotowoltaika, dobrostan zwierząt. Jest wiele pozytywnych elementów. Natomiast no jedną rzecz warto chyba też powiedzieć, bo kiedy słyszę ten postulat rolniczy ład do kosza, czyli zielony ład do kosza, no to trzeba jednak sprawiedliwie powiedzieć, że właściwie każdy rolnik może sam to zrobić, jeżeli już uważa, że powinien to wyrzucić do kosza, dlatego że te wszystkie przepisy dotyczące ugorowania, dotyczące ekoschematów i innych wymagań, one są dobrowolne. To znaczy wystarczy nie złożyć wniosku o dopłaty bezpośrednie i nie podlega się wtedy żadnym rygorom. No wystarczy nie złożyć wniosku o ekoschematy i nie podlega się dalszym ograniczeniom. Ja tylko to przypominam, to znaczy nie zachęcam rolników do tego, żeby to robili. Natomiast dopłaty bezpośrednie są formą dotacji publicznych. Jest taka fraza, którą prezydent Lech, jako prezes NIK-u Lech Kaczyński wprowadził w Najwyższej Izbie Kontroli, że każdy raport NIK-u jest opatrzony taką frazą zaczerpniętą z aktu założycielskiego Izby Obrachunkowej Księstwa Warszawskiego, takiego pierwszego profesjonalnego NIK-u, instytucji podobnej do NIK-u w polskiej historii. I ta fraza brzmi: ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia otrzymuje, wydatek onegoż usprawiedliwić winien. Z tym się wiążą jednak pewne, z dotacjami publicznymi zawsze wiążą się pewne warunki, które trzeba przyjąć. To nie jest rozrzucanie pieniędzy z helikoptera, ale ktoś, kto nie chce tego, tych warunków, no to musi się liczyć z tym, że wtedy nie będzie otrzymywał też tych funduszy.
Janusz Wojciechowski był gościem.
A teraz mamy
Janusz
demokrację.
Wojciechowski był gościem. Komisarz Europejski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 9:11. Na wiadomości państwo poczekają jeszcze 50 minut.
Prognoza pogody.
Dzisiaj 8 marca, w Warszawie świeci słońce i mam nadzieję, że dla wszystkich matek i córek świeci słońce w całej Polsce. Nie będzie bardzo ciepło, ale będzie bardzo miło. Jest godzina 9:12.